Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio profesor Ewa Graczyk, literaturoznawczyni poszła i działaczka lewicowa. Witamy bardzo serdecznie. Rozmowę poprowadzi Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, no nie jest pani politykiem czy polityczką tak wprost, ale jest pani z lewicą związana, kandydowała pani nieraz z list lewicowych różnych. Z nowym rokiem nowa lewica w Gdańsku zmienia swoje władze u steru. Pani radna Jolanta Banach no nie będzie już tą lewicą, tej lewicy przewodzić, zastąpi ją Jędrzej Włodarczyk. To jest dobra zmiana tutaj u nas w Gdańsku?
Dla mnie to jest... Odpowiedź jednoznaczna jest dla mnie o tyle trudna, że od lat przyjaźnię się z Jolą Banach. Chodziłyśmy na jedno seminarium, profesor Janion, i bardzo cenię i lubię Jolę Banach.
To była też decyzja pani radnej, więc...
Tak. Tutaj nie jest to żadna ujma, prawda, tylko jej decyzja. No to jest, myślę, że ta zmiana jest chyba korzystna, dlatego że konieczna jest... odmłodzenie, przyjście nowego pokolenia. Ja nie jestem wprawdzie taką zwolenniczką teorii, że pokolenia zmieniają się jak warte, że jak przychodzą młodzi, to muszą odejść starzy. Wprost przeciwnie, uważam, że współpraca jest najważniejszą rzeczą.
Tak.
Wymiana. Ale tutaj myślę, że to jest bardzo ważne. I wprawdzie, kiedy współpracowaliśmy w czasie ostatnich wyborach, to sporo było takiego dość dużo chaosu w naszej współpracy z Jędrzejem, ale generalnie tę zmianę oceniam jako pozytywną. Wiem, że ma bardzo dobre kontakty z młodszymi działaczkami, działaczami lewicy i to jest bardzo ważne, żeby przyszła zmiana, bo bardzo potrzebujemy jej na lewicy.
A właśnie ta lewica, tak już szeroko pojęta w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu, ona w ogóle istnieje w jakimś szerszym wymiarze? W pani ocenie.
Myślę, że jest bardzo duży wpływ lewicy na środowiska aktywistyczne, że bardzo dużo młodych osób, i kobiet, i mężczyzn, zwłaszcza kobiet, ma poglądy lewicowe i w takim sensie kulturowym i aktywistycznym są lewicą.
Ale nie mają, jak rozumiem, realnego przełożenia.
Ale nie mają takiego bezpośredniego przełożenia politycznego, chociaż jak chodzę na różne demonstracje teraz, to ilość ludzi z młodego pokolenia, 20-latków, kilkunastolatków jest dość duża.
A na jakiej demonstracji pani była ostatnio?
No ostatnio byłam na takiej demonstracji, która nazywała się Cicha Noc i była rodzajem takiego happeningu, w którym poprzez stolik, na którym była zastawa, czarna zastawa i biały obrus, przed Manhattanem sygnalizowaliśmy sytuację osób na granicy, migrantów, uchodźców.
Na granicy polsko-białoruskiej.
Na granicy polsko-białoruskiej, którzy spędzają w lesie wcale nie przy takim stoliku i wcale nie ma dla nich miejsca przy stole.
To jest coś, na co pani zwraca uwagę, no od dawna tak możemy powiedzieć. Jest pani rozczarowana działaniami rządów w tym zakresie, dlatego że był to jeden z tematów, ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej była, i kwestia bezpieczeństwa także, była jednym z tematów kampanii wyborczej, parlamentarnej. No i słychać takie głosy, że wiele osób jest zawiedzionych późniejszymi działaniami. Pani podziela te głosy?
Tak, podzielam. To
dlaczego?
Znaczy, jestem zawiedziona, dlatego że, ponieważ jestem humanistką, nie jestem prawniczką, literaturoznawczynią, ale czytam bardzo dużo tekstów społecznych i politycznych i uważam, że trzymanie się prawa i takiego poczucia przyzwoitości, empatii wobec ludzi cierpiących tak długo, jak to jest tylko możliwe, a ja myślę, że dla Polski w tej chwili jest to i możliwe, i konieczne, jest czymś bardzo ważnym, dlatego że ludzie łatwo stają się gorsi niż są. I to bardzo długo trwa. Ja się boję takiego znieczulenia i deprawacji ludzi, którzy się przyzwyczajają do tego, że ludzie umierają na granicy, że w lasach strasznie cierpią, a czasami umierają dzieci, kobiety, dorośli, starcy. Dla mnie to jest sytuacja nieznośna i takie znieczulenie serca to jest coś, co prowadzi do bardzo daleko posuniętych konsekwencji.
A jak wyważyć te racje związane właśnie z takim humanistycznym podejściem, czysto ludzkim,
tak,
a te związane z bezpieczeństwem kraju, bo to też jest sprawa, na którą wiele osób zwraca uwagę.
Ale wbrew pozorom jedno łączy się bardzo ściśle z drugim. Jeżeli mamy takie bardzo żywe poczucie przyzwoitości, to wtedy kontrolujemy prawo we wszystkich jego szczegółach, doprowadzając do tego, żeby te szczegóły prawne prowadziły do możliwego ocalenia i lepszego bytu największej ilości ludzi, jak się tylko da. Rozumiem, że nie możemy pomóc wszystkim i rozumiem, że są ludzie, którzy będą cierpieć, ale jeżeli będziemy i porządni, i precyzyjni, i działali zgodnie z prawem, wtedy uratujemy tylu, ilu możemy. A ja mam poczucie, że w tej chwili rząd daje sobie i rządzący dają sobie prawo do tego, żeby odpuszczać. A powiedzieć, a tego nie widzimy, tego nie ma.
Zamknąć oczy. Pani by nie zamykała po prostu.
Nie zamykałabym oczu. Starałabym się zrobić absolutnie, maksymalnie tyle, ile możemy. Bo proszę pamiętać, że jesteśmy w sytuacji zagrożenia. I niedługo to my możemy znaleźć się po drugiej stronie i inni wobec nas już wielokrotnie byli bezwzględni i mówili, nie widzimy was, prawda? 39. los PRL-u, prawda? Wszystko to są świetne tego przykłady. Bo jakby starajmy się być przyzwoici najdalej, jak się tylko da.
Sądzi pani, że ten temat ponownie stanie się jednym z wątków kampanii wyborczej, kampanii prezydenckiej, która rozpocznie się w zasadzie za niecały tydzień?
Na pewno.
Formalnie
na pewno,
rozpocznie
na
się.
Pewno. I bardzo bym chciała, żeby najmniej było właśnie tej złej woli, to znaczy tego grania na najgorszych emocjach.
Ale zwróci na to uwagę ewentualnie kandydat lewicowy, czy myśli pani, że będzie to rzeczywiście temat szerokiej debaty?
Myślę, że wszyscy kandydaci będą na to zwracać uwagę. No.
Bo dzisiaj tego tematu medialnie nie ma w zasadzie. Mhm. Trudno to dostrzec. Nie mówi się już tak wiele o migrantach na granicy polsko-białoruskiej, jak chociażby rok temu, czy ponad rok temu.
No ale to jest taki śpiący temat, który w każdej chwili może się obudzić, myślę.
Jako temat zastępczy, czy jako temat ważny?
Nie, jako temat ważny, bo to naprawdę to jakby tak kombinowuje nasze życie. No jednak okazuje się, że co raz rządzący podejmują decyzje dwuznaczne, jak gdyby takie no, na granicy prawa lub czasami poza granicami prawa. No ta ostatnia wypowiedź Tuska dotycząca Netanyahu też jest wstrząsająca.
No z jednej strony tak, z drugiej strony nie brakuje takich głosów, że to sprytna wypowiedź, bo już wcześniej było wiadomo, że premier Izraela nie przyjedzie na obchody do Auschwitz.
Ale ja się boję takiego sprytu. Ja uważam, że to nie jest dobre, dlatego że tu jeszcze raz pojawia się to, czego ja się boję. To znaczy tego przyzwyczajania się do wypowiedzi, no jednak mówiących, że nie musimy przestrzegać prawa, prawda? Że spryt jest najważniejszy, że silniejsi mają rację. Prawda? No to na przykład słuchamy Trumpa, jak on różne rzeczy wygaduje, prawda? Niby wiemy, że nie zagarnie Grenlandii, bo jednak to jest zbyt skomplikowane, prawda?
Ale, i nie od niego tylko to zależy.
Ale ta mowa demoralizuje, bo on mówi, jestem silniejszy, należy mi się, prawda? Gdybym powiedziała nagle do pana, prawda? No jakby potrzebny mi zegarek, ma pan taki piękny i łap sięgam do pana i biorę panu zegarek, prawda? Przecież tak zachowuje się Trump. Potrzebujemy Grenlandii, prawda? Dajcie nam Grenlandię.
Jako językoznawczyni, jako literaturoznawczyni widzi pani jakąś nadzieję na poprawę, na naprawę języka debaty publicznej?
To znaczy, jeżeli będziemy naprawdę... Musimy się bardzo starać, to znaczy nie odpuszczać, to znaczy nie dawać tego przyzwolenia na takie łatwe rzeczy, to znaczy no, polityka zawsze musi liczyć się z siłą, prawda? No nie ma na to rady. To są relacje słabszych i silniejszych. Ale dopóki możemy, bierzmy pod uwagę relacje prawa, przyzwoitość, to są wszystko bardzo ważne rzeczy. Tym bardziej, że ten, kto ma rację, przeważnie jednak wygrywa. Tylko wygrywa strasznym kosztem i po latach. Jak gdyby się na przykład, gdyby nie było Nachium, prawda? Być może druga wojna światowa albo by się nie wydarzyła, albo by się miał zupełnie inny przebieg. Wtedy im się wydawało, tym politykom w Monachium, że bardzo mało płacą, prawda? Że to jest prawie nic. A po latach okazało się, że to było kilkadziesiąt milionów ludzi.
Ogromna. Wracając do tego języka debaty publicznej, no bo jesteśmy w styczniu, na początku roku w Gdańsku. Trudno nie pamiętać wydarzeń sprzed lat, trudno nie zwracać też uwagi na to, o czym mówi się teraz w kontekście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i chociażby Jerzego Owsiaka. Ten brutalny język zszedł już na poziom nawet zwykłego odbiorcy tych wydarzeń. społeczno-politycznych. Jak z tego, jak z tej drogi zawrócić? I czy w ogóle się uda?
No myślę, że musimy stawiać tam na
patrząc
każdym
też
kroku.
Tak na to trochę filozoficznie, na język jako, jako granicę naszego poznania i no początek
myślę, że musimy stawiać opór na każdym kroku, jak tylko możemy, w każdej rozmowie. Jeżeli ktoś w każdej rozmowie myśli. I tutaj myślę, że zadanie państwa jako dziennikarzy jest bardzo ważne, żeby państwo zwracali uwagę na to takie ciche przyzwolenie na pochwałę siły. To jest, wydaje mi się, strasznie ważne. To jest właśnie tak jak Trump, prawda? Jestem silny, co mi zrobisz, prawda? Chcę twojego zegarka. Jestem prezydentem amerykańskim i mogę ten Grenlandię albo zegarek wziąć. Ale tymczasem no, prawo i przyzwoitość obowiązują wszystkich. Także Trumpa, prawda? Ani po kobietę, ani po zegarek nie ma prawa sięgać swoją brudną łapą.
Trudno się z tym nie zgodzić, ale to jest pewien, no, pewna sytuacja zastana. To jest coś, w czym jesteśmy. Tak już ten język wygląda. Trochę bym chciał spróbować od pani dowiedzieć się tego, albo zapytać, czy pani ma jakieś pomysły na to, jak możemy z tego wyjść, jak możemy sprawiać, że my będziemy lepsi, bo to nie jest, tak myślę sobie, często intencjonalne. To nie jest tak, że ludzie tak chcą. Tak po prostu ludzie rozmawiają ze sobą, bo taki jest świat i my to często bezrefleksyjnie robimy.
No nie mam żadnej wielkiej odpowiedzi. Mam wrażenie, że wszyscy musimy robić swoje, prawda? To znaczy ja staram się jako, na przykład założyłyśmy z koleżankami taką organizację, która będzie działać w szkołach, przeciwdziałając dyskryminacji, przemocy, rasizmowi, homofobii. Ta fundacja nazywa się Buda, weź i obróć się. To jest taki jakby z...
Z czego ta nazwa wynika?
Ta nazwa jest z capareiry i on dotyczy pewnej techniki samoobrony, walki, która polega na tym, żeby tak w nieoczekiwany sposób zmienić reguły gry. I wtedy przeciwstawić się. I chcemy zmienić szkołę, najkrócej mówiąc. Żeby była bardziej otwarta, żeby nauczyciele i nauczycielki działali. Właśnie w takim duchu, jak mówimy, to znaczy byli czujni na wszystkie oznaki budzącego się zła, przejawiającego się także w języku. W tym języku, który mówi ty pedale, ty asfalcie, ciapaty, prawda? Jakby wszyscy powinniśmy pod tym względem robić swoje i być czujni na te znaki demoralizacji i nie pozwalać na nie. I przeciwdziałać we wszystkich środowiskach, a myślę, że niektóre środowiska są pod tym względem bardzo, bardzo ważne właśnie. Dziennikarze i politycy, media i politycy. Jakby nie dać też się samemu zatruć, prawda, przez to przekonanie. Jeszcze raz mówię, na dłuższą metę rację wygrywają, prawda? Tylko, że ta dłuższa meta to czasami jest kilkadziesiąt milionów ofiar.
Pani profesor, na koniec, zmieniając już zupełnie temat i schodząc na nasz lokalny grunt, bo kiedy tutaj pani dotarła do radia, trochę rozmawialiśmy o tym, jak się po Gdańsku poruszać, trochę o komunikacji miejskiej i o tym moście nieszczęsnym, o którym ludzie i słuchacze Radia Gdańsk piszą od kilku dni. No pani nie mieszka na przeróbce ani na stogach, ale pewnie ma pani siłą rzeczy jakichś znajomych tam. Tak. To jest duży problem, co mówią o moście.
To znaczy akurat nikt się
nie żalił,
ale myślę, że tego rodzaju zmiana powinna być sygnalizowana przez miesiące. Bardzo.
To też właśnie chcę o to zapytać w kontekście komunikacji, bo spadło to na mieszkańców trochę jak tak zwany grom z jasnego nieba. Jest duże zaskoczenie.
Tak, to znaczy właśnie miesiące przygotowania, żeby ludzie się przyzwyczaili, opracowali plany B i C.
A może jest tak, że miasto nie wiedziało i też było zaskoczone, jak pani sądzi?
No w to nie mogę.
Nie uwierzy pani w coś takiego?
Nie.
A gdyby tak było?
No, to byłoby jeszcze gorzej.
Co by to oznaczało?
No to by oznaczało, że też ta infrastruktura nie jest wystarczająco kontrolowana, prawda? No jeżeli władze miasta nie wiedzą i nie zdają sobie sprawy, jakie jest zagrożenie jednego z ważniejszych mostów w Gdańsku, to nie jest to dobry znak.
To oczywiście teraz spekulujemy, o to na pewno władze miasta dopytywać, ale wracając do komunikacji i języka, gdyby to od pani zależało, pani, rozumiem, powiedziałaby mieszkańcom wcześniej.
Zdecydowanie. Parę miesięcy wcześniej i to powtarzając komunikat różnymi kanałami, bo też proszę pamiętać, że różne osoby z różnych stref społecznych, ale także i wieku, różnie, z różnymi kanałami przyjmujący informacje, więc to musi
nie
być radio.
Nie każdy dowie się z mediów społecznościowych, bo śledzi je na bieżąco na przykład.
Musi być właśnie radio, telewizja, być może ulotki do skrzynek, prawda, dla emerytów.
Pani profesor, bardzo dziękuję za spotkanie o poranku. Kilka ważnych tematów poruszonych. Bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję państwu bardzo za otwartą postawę. Dziękuję.